Niemniej chętnie Swan zaczął sprzedawać inżynierów. Wysyłano ich do najrozmaitszych miejscowości dalekiej północy, gdzie mieli pracować bez konwoju. Ich zarobki natomiast przelewano na konto macierzystego obozu. Na wszystkich węzłach budującej się kolei murmańskiej, od stacji Ładiejnoje Pole aż do Tajboły, istniały już w 1929 roku obozowe punkty Słonu. Następnie zwekslowano ruch siły roboczej na trasę prowadzącą do Wołogdy. Ruch był tak intensywny, że na stacji Zwanka trzeba było otworzyć punkt rozdzielczy Słonu. W 1930 roku okrzepł i usamodzielnił się Sfirlag w Ładiejnym Polu, zaś w Kotłasie uformował się osobny Kotłag. W 1931 roku narodził się Bielbaltłag. Centrum jego było w Miedwierzegorsku, dzięki któremu archipelag w ciągu dwóch następnych lat miał się stać sławny na cały świat i na wieki wieków. Złośliwa, guzowata tkanka rosła zaś i rosła. Przegrodą dla niej było z jednej strony morze, z drugiej zaś granica fińska. Nic jednak nie przeszkadzało w organizacji obozu pod Czerwoną Wiszerą. A co najważniejsze, wolne były drogi na wschód, w głąb Rosji Północnej. Bardzo prędko zaczęła się budowa szlaku Soroka-Kotłas. Choć w Soroce las, zbuduję na czas, mówili sołowczanie do kolegi Sergiusza Alemowa, który jednak nie dał się zbić z tropu i wygramolił się w końcu na stanowisko uznanego autora dziarskich tekstów do bojowych pieśni. Przesączywszy się aż do Dźwiny Północnej, komórki obozowe dały początek narośli zwanej Siew-Dwin-Łag. Przeniknęły na drugi brzeg tej rzeki i śmiało popełzły w stronę Uralu. W 1931 roku utworzona została tam północno-uralska sekcja Słonu, która rychło przerodziła się w Solimkam-Łag i Siewur-Łag. Obóz w Bereżnikowie rozpoczął budowę wielkiego kombinatu chemicznego. Impreza ta swego czasu doczekała się szerokiego rozgłosu. Latem w 1929 roku wysłano z Solówek w dorzecze arterii wodnej Czybiu ekspedycję. Kierował nią geolog Ruszczyński. W jej skład wchodzili więźniowie najbardziej kłopotliwi. Chodziło o zbadanie terenów roponośnych. Odkryto je jeszcze w latach 80. XIX wieku. Wyniki badań były nader pozytywny i oto nad Uchtą założono obóz Uchtłag. Ale on także nie zastygł w bezruchu, lecz szybko jął dawać przerzuty na północny wschód, zajął do rzeczy Pieczory i przekształcił się w Uchtpieczłag. Miał już wkrótce szereg filii, uchtyńską, pieczorską, intyńską i workucką, które nie za długo miały się stać wielkimi, samodzielnymi obozami. A wcale nie wszystkie tu wyliczam. Obozowa kolonizacja tak olbrzymich bezdroży dalekiej północy wymagała przede wszystkim budowy trasy kolejowej z Kotłasu przez Kniaż, Pagost i Ropcze do Workuty. Wywołało to potrzebę organizacji jeszcze dwóch samodzielnych obozów kolejowych – Siew-Żel-Dor-Łagu na odcinku Kotłas-Rzeka Pieczora i Pieczor-Łagu, nie mylić z przemysłowym Ucht-Pieczłagiem, na odcinku Pieczora-Workuta. Co prawda trasę tę budowano długo, jej odcinek wymski między Kniaż Pagostem a Ropczą gotów był już w 1938 roku, całość zaś oddano do użytku dopiero w końcu 1942 roku. W ten sposób z odmętów tundry i tajgi wyłaniały się setki średnich i małych wysp. W międzyczasie, niejako w marszu, tworzono zręby nowej organizacji archipelagu. Zarządy obozów, sekcje obozów, punkty obozowe, obozy czołowe, tam gdzie front robót był ruchomy, placówki obozowe, tam gdzie więźniów wysyłało się na delegacje. Następnie w zarządach stworzono odpowiednie działy, w sekcjach oddziały, pierwszy produkcyjny, drugi ewidencji dystrybucji siły roboczej, trzeci operacyjny. Trzeci oddział kancelarii jego cesarskiej wysokości, szczególnie wsławiony w epoce Mikołaja I, miał w swojej gestii policję tajną i cały aparat inwigilacji oraz represji politycznych. W uczonych zaś rozprawach pisano w tych czasach, zarysowują się już kontury zakładów wychowawczych dla poszczególnych niezdyscyplinowanych członków społeczeństwa bezklasowego. Bo i prawda, gdy znikną klasy, to znikną też przestępcy. Ale aż dech zapiera, gdy się pomyśli, że już jutro zacznie się bezklasowa era. I co, nikt nie będzie wtedy siedział? No, jakieś pojedyncze, niezdyscyplinowane wyjątki. Jak widać, bezklasowe społeczeństwo też trudno sobie wyobrazić bez mamra. Cała północna część archipelagu to pomiot sałówek, ale nie tylko ich. Na gromki zew centrali obozy pracy poprawczej i kolonie karne jeby pączkować w całym ogromnym naszym kraju. Zostały zaprowadzone w każdym okręgu. Miliony kilometrów drutu kolczastego wysnuły się z motka, krzyżując się i przeplatając, iskrząc się wesoło wzdłuż kolejowych nasypów, szos i podmiejskich ulic. A narośle pokracznych wież strażniczych stały się nieodłącznym składnikiem naszego krajobrazu. I tylko dziwny zbieg okoliczności sprawił, że nie widać ich było ani na naszych ekranach, ani na płótnach naszych malarzy. W myśl tradycji sięgającej czasu wojny domowej, dla rozbudowy sieci obozów mobilizowano ze szczególnym upodobaniem budynki dawnych klasztorów. Istotnie ich konstrukcja czyniła z nich idealne miejsca odosobnienia. Klasztor świętych Borysa i Gleba w Torszku stał się zborniakiem, jest nim po dziś dzień. Waldajski, na przeciwległym brzegu jeziora, miała tam nie za długo stanąć willa Żdanowa, stał się kolonią karną dla nieletnich. Erem świętego Nila na wyspie Stolbnej na jeziorze Seliger został zamieniony na obóz. Erem Sarowski stał się ośrodkiem całej wiązki obozów potmińskich. Spis ten można by ciągnąć w nieskończoność. Otwierano obozy w Zagłębiu Donieckim, nad Górną, Środkową i Dolną Wołgą, na Środkowym i Południowym Uralu, na Zakaukaziu, w centralnym Kazachstanie, w Azji Środkowej, na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Stwierdza się oficjalnie, że w 1932 roku powierzchnia karnych kolonii rolnych w RSFSR wynosiła 253 tysiące hektarów, natomiast w ukraińskiej SSSR 56 tysięcy hektarów. Zakładając, że na jedną kolonię przypadało średnio 1000 hektarów, dochodzimy do wniosku, że samych tylko sielchozów, to znaczy pośrednich, najłagodniejszych obozów, było już wtedy około 300, i to w centrum kraju, nie licząc peryferii. Dekret CIK i Sownarkomu z 6 listopada 1929 roku, znów w przeddzień rocznicy, bardzo uprościł sprawę przydziału różnych kategorii więźniów do odpowiednich obozów. Skasowano pojęcie ścisłej izolacji, co przeszkadzało pracy twórczej. Zarządzono natomiast, by do ogólnych, to znaczy bliskich miejsc odosobnienia, posyłać skazanych na kary krótkoterminowe, do 3 lat pozbawienia wolności. Zaś skazanych na kary więzienia od lat 3 do 10 wysyłać do miejscowości odległych. Jako że z artykułu 58 nigdy nie dostawało się mniej niż 3 lata, cała ta fala popłynęła na daleką północ i na Syberię, aby ziemię tę zagospodarować i złożyć w niej swoje kości. My zaś tymczasem maszerowaliśmy przy wtórze werbli. Po archipelagu uporczywie krąży legenda streszczająca się w zdaniu, że obozy wymyślił Frenkel. Wydaje mi się, że ten niepatriotyczny, a nawet uwłaczający naszej władzy mit został w poprzednich rozdziałach obalony w sposób wystarczająco oczywisty. Chociaż mieliśmy do rozporządzenia tylko bardzo skromne środki, niemniej wolno sądzić, że udało nam się wykazać, iż obozy jako miejsca kary i pracy narodziły się już w roku 1918. Nie trzeba było żadnego Frenkla, aby władza doszła do wniosku, że więźniowie nie powinni tracić czasu na umoralniające rozmyślania. Celem sowieckiej polityki pracy poprawczej wcale nie jest indywidualna poprawa w tradycyjnym sensie. Ale powinni pracować z tym, że normy trzeba im wyznaczyć jak największe, nieomal niewykonalne. Zanim jeszcze ktokolwiek wiedział o Frenklu, już istniało pojęcie reedukacji przez pracę, a już od czasów Eichmannsa rozumiano to jako wytępienie przez pracę. Ale nawet niepotrzebny był nowoczesny, dialektyczny sposób myślenia, aby wpaść na pomysł, że warto zaprząc więźniów do ciężkich robót w niezamieszkanych okolicach. Już w roku 1880 w carskim Ministerstwie Komunikacji zrodziła się myśl wykorzystania katorżników znad Amuru do pracy przy budowie kolei żelaznej. Katorżników po prostu do tego zmuszono, zaś przesiedleńcom karnym oraz zwykłym zesłańcom pozwolono pracować przy budowie trasy, co dawało im prawo do skrócenia kary o 1/3 lub połowę. Woleli zresztą zmniejszyć ją do zera, korzystając z okazji do ucieczki. W latach 1896-1900 na odcinku obwodnicy bajkalskiej pracowało ponad 1500 katorżników i 2500 przesiedleńców karnych. Ogólnie jednak biorąc, w końcu XIX wieku zjawisko na rosyjskiej katordze zaczęło po trochu zanikać. Praca stawała się coraz mniej przymusowa, jej ciężar się zmniejszał. Pomysł wcale zatem nie był owocem przodujących zasad wychowawczych. Co zaś do poglądu, że sensowna, w każdym razie nieprzymusowa praca pomaga przestępcy w dziele poprawy, to znany on był, zanim jeszcze Marks przyszedł na świat. A w rosyjskim zarządzie więziennictwa starano się go realizować już w zeszłym stuleciu. Kurłow, który był w swoim czasie szefem zarządu więzień, stwierdza, co następuje. W 1907 roku wielu aresztantów pracowało w sposób zorganizowany. Wyroby ich są tanie. Więźniowie w trakcie odsiadywania kary nie próżnują, a przy wyjściu z więzienia mają dzięki temu zapas pieniędzy oraz znajomość rzemiosła. A jednak Frenkiel rzeczywiście stał się duszą archipelagu. Należał do tych zawołanych działaczy, na których historia czeka z utęsknieniem, którym rzuca swój zew. Obozy owszem istniały także przed pojawieniem się Frenkla, ale daleko im jeszcze było do doskonałości. Nie zyskały jeszcze formy jednolitej i ostatecznej. Każdy prawdziwy prorok przychodzi wtedy właśnie, gdy najbardziej go potrzeba. Frenkiel pojawił się na archipelagu na samym początku stadium przerzutów. Naftali Aronowicz Frenkiel, turecki Żyd, urodził się w Konstantynopolu, ukończył wyższą szkołę handlową i rozpoczął działalność w branży drzewnej. Otworzył firmę w Mariupolu i wkrótce stał się milionerem, czarnomorskim królem drzewa. Miał własną flotyllę transportową i wydawał nawet w Mariupolu gazetę Kopiejka, której głównym zadaniem było tępienie konkurencji i przypinanie jej łat. Podczas I wojny światowej Frenkiel spekulował bronią, miał jakieś interesy w Gallipoli. W 1916, jeszcze przed rewolucją lutową, wyczuł, że w Rosji zbiera się na burzę. Przeniósł swoje kapitały do Turcji i w ślad za nimi w 1917 roku sam wyjechał do Konstantynopola. Mógłby dalej prowadzić to pełne błogości i trwóg życie handlowca, nie zaznałby nigdy gorzkich utrapień i nie stałby się legendą. Ale jakaś siła fatalna ciągnęła go z powrotem do kraju czerwonych. Nie znajduje potwierdzenia pogłoska, wedle której został w tym okresie rezydentem sowieckiego wywiadu w Konstantynopolu, chyba że z przyczyn ideowych, bo inaczej trudno zrozumieć, na co by to było potrzebne. Z całą pewnością natomiast wiadomo, że w latach NEP-u przyjeżdża on do ZSSR i tu, na poufne zlecenie GPU, organizuje, rzekomo na własny rachunek, czarną giełdę, skupując za sowieckie papierowe pieniądze złoto i kosztowności. Prekursor złotej kampanii GPU i Torksinu. Torksin to taki sowiecki odpowiednik Peweksu, istniejący w okresie NEP-u. Ludzie interesu i maklerzy pamiętają go dobrze z dawnych czasów, mają zaufanie i złoto płynie do GPU. To źródło jednak z czasem wysycha i w nagrodę GPU wsadza Frenkla za kraty. Najlepszej szabli zwykły kij poradzi. Mimo to niezmordowany i nienazbyt obraźliwy Frenkiel jeszcze będąc na Łubiance albo po drodze na Sałówki, coś tam zdążył zameldować hen wysoko. Czując, że jest w matni, postanowił zapewne również ten sposób bycia poddać rzeczowej analizie. Przywieziony zostaje na Sałówki w roku 1927, ale od razu oddzielają go od transportu, lokują w kamiennym baraczku poza murami klasztornymi, dają mu ordynansa i zezwalają na swobodne poruszanie się po wyspie. Już napomknęliśmy, że został on naczelnikiem działu gospodarczego, funkcja sprawowana na ogół tylko przez wolnych, i że sformułował swoją słynną tezę o wykorzystaniu więźnia w ciągu pierwszych 3 miesięcy kary. W 28 roku jest już w Kemi. Tam tworzy dochodowe przedsiębiorstwo pomocnicze, gromadzone przez mnichów przez dziesiątki lat i odłogiem leżące w klasztornych składach skóry bydlęce, przewozi do Kemi, ściąga tam zesłanych garbarzy i szewców, po czym zaczyna zaopatrywać w modne obuwie i galanterię skórzaną specjalny sklep firmowy na Kuznieckim moście w Moskwie. Zarządza nim i zbiera zyski GPU. Ale damulki kupujące tam pantofelki nic o tym nie wiedzą. Zresztą, gdy same znajdą się z kolei na archipelagu, tego sobie nie skojarzą. Pewnego pięknego dnia 29 roku przylatuje po Frenkla samolot z Moskwy i zabiera go na spotkanie ze Stalinem. Najlepszy przyjaciel więźniów i najlepszy przyjaciel czekistów przeprowadza z Frenklem 3-godzinną rozmowę, przejawiając duże zainteresowanie. Stenogram tej rozmowy nigdy nie zostanie podany do wiadomości publicznej, po prostu go nie było, ale jest jasne, że Frenkel odsłania przed ojcem narodów olśniewające perspektywy budowy socjalizmu kosztem pracy więźniów. Wiele szczegółów geografii archipelagu, które teraz dopiero próbujemy opisać mizernym naszym piórem, rzuca on śmiałymi sztrychami na mapę związku, podczas gdy jego rozmówca pyka z fajki. Właśnie Frenkel i chyba właśnie w trakcie tego posłuchania przedstawia projekt wszechogarniającego systemu obozowej ewidencji z podziałem na grupy A, B, C, D, nie zostawiającym żadnego luzu ani obozowej zwierzchności, ani tym bardziej więźniom. Ktokolwiek nie należy do obsługi obozu, czyli grupy B, nieuznany jest za chorego, do grupy C, i nie siedzi właśnie w karcerze, grupa D, powinien każdy dzień swojej kary chodzić w kieracie, w grupie A. Światowa historia katorgi nie znała jeszcze tak uniwersalnego systemu. Właśnie Frenkel i właśnie podczas tej rozmowy proponuje odrzucenie reakcyjnej zasady równości więźniów wobec prawa do żarcia i wprowadza wspólną dla całego archipelagu metodę nowego podziału skąpej puli żywnościowej, skalę przydziałów chleba i skalę porcji z kotła. Zapożyczył to od Eskimosów, którzy mają zwyczaj trzymania surowej ryby na długiej żerdzi przed nosami psów biegnących w zaprzęgu. Proponuje nadto odliczanie w podwójnym wymiarze od terminu kary dni intensywnej pracy oraz przedterminowe zwolnienie jako nagrodę za dobrą robotę. Ale tu także nie bardzo był oryginalny. W 1890 roku Czechow na sachalińskiej katordze stwierdził istnienie zarówno jednego, jak drugiego sposobu. Wtedy zapewne wytypowano też, jako pierwsze poletko doświadczalne, wielką budowę kanału białomorskiego, gdzie przedsiębiorczy waluciarz miał wkrótce zostać powołany nie w charakterze kierownika budowy ani naczelnika obozu, lecz na specjalnie dla niego stworzone stanowisko naczelnika robót, czyli głównego nadzorcy całego pola przyszłej bitwy. Fotografia mówi o nim wszystko. Twarz jego pełna jest złej, wrogiej ludziom woli. Ale wkrótce już w książce o kanale białomorskim jeden z pisarzy sowieckich, pragnąc uwić Frenklowi wieniec sławy, tak o nim pisze. Oczy śledczego czy prokuratora, usta sceptyka i satyryka. Jest człowiekiem rządnym władzy i dumnym. Pełnia władzy to dla niego rzecz najważniejsza. Jeśli dla dobra sprawy trzeba, aby ludzie się go bali, to niechże się go boją. Z inżynierami rozmawiał surowo, starając się ich upokorzyć. Ostatnie zdanie wydaje nam się kluczowe, zarówno dla charakteru, jak i biografii Frenkla. W chwili narodzin Białomorstroju Frenkiel był już na wolności, a za kanał białomorski dostał order Lenina i nominację na szefa budowy Bamuagu, czyli Bajkalsko-Amurskiej magistrali. Jest to tytuł na zapas, bo w 30 latach Bamuagu buduje tylko drugie równoległe tory magistrali transsyberyjskiej, tam gdzie ich jeszcze nie ma. Kariera Naftalego Frenkla wcale tu się nie kończy, ale dalszy jej ciąg lepiej będzie opisać w następnym rozdziale. Cała długa historia archipelagu nie znalazła w ciągu półwiecza żadnego prawie odbicia w oficjalnym piśmiennictwie Związku Sowieckiego. Zawinił tu ten sam złośliwy zbieg okoliczności, dzięki któremu wieżyczki strażnicze obozów nigdy nie pojawiły się ani na taśmie filmowej, ani na płótnach naszych malarzy. Nie dotyczy to jednak kanału białomorskiego ani kanału Moskwa-Wołga. O każdym z nich napisano osobną księgę. Księgi te mamy pod ręką i przynajmniej ten rozdział możemy opisać, opierając się na świadectwach udokumentowanych i wiarygodnych. W rozprawach pisanych lege artis źródłowe cytaty poprzedzone są charakterystyką tekstu, skąd je wzięto. Zrobimy tutaj to samo. Leży oto przed nami ta księga formatu niemal tak wielkiego jak mszał, z wytłoczonym na kartonowej okładce wypukłym wizerunkiem półboga. Księga nosi tytuł Białomorsko-Bałtycki kanał imienia Stalina. Wydało ją Wydawnictwo Państwowe w roku 1934. Autorzy zadedykowali ją 17. zjazdowi partii. Sądzić można, że zdążyła na otwarcie zjazdu. Wydana była jako część zaprojektowanej przez Gorkiego historii fabryk i zakładów przemysłowych. Oto jej redaktorzy. Maksym Gorki, Averbach i Firin. Ostatnie z tych nazwisk, mało znane w kręgach literackich, wymaga komentarza. Siemion Firin, nie bacząc na młody swój wiek, był już zastępcą naczelnika Gułagu. Leopold Leonidowicz Averbach, brat wspomniany już wyżej Idy, był bratankiem Swierdłowa. Iście cudowna rodzina Swierdłowów dziwnym trafem została pominięta przez badaczy historii rewolucji. Zapewne dzięki przedwczesnej śmierci Jakuba Swierdłowa, który zdążył jednak przyłożyć rękę do niejednej kaźni z egzekucją rodziny carskiej włącznie. Prócz tych dwóch sympatycznych powinowatych był jeszcze syn Andrzej, śledczy i oprawca wyjątkowych zdolności. Z czystego amatorstwa udawał więźnia i kazał zamykać się w celi, aby tam podsłuchiwać aresztowanych. Żona zaś Swierdłowa, Klaudia Nowgorodcewa, przechowywała w domu jako fundusz partyjny większy zapas brylantów i diamentów zagrabionych przez bolszewików podczas rewolucji. Banda z politbiura przygotowała ten zapasik na wypadek utraty władzy i konieczności szybkiej ucieczki z siedziby rządu. Dzieje tej księgi są następujące. 17 sierpnia 1933 roku miała miejsce wycieczka 120 pisarzy, którzy z pokładu parowca obejrzeli sobie dopiero co ukończony kanał Witkowski. Więzień, kierownik robót na kanale, był świadkiem tego zwiedzania. Podczas przepuszczania statku przez śluzy, panowie w białych garniturach z wysokości pokładu zachęcali więźniów, byli to zresztą przeważnie już ludzie z obsługi upustów, nie zaś kopacze, do rozmów i w obecności zarządców wypytywali, czy aby więzień lubi swój kanał, swoją pracę, czy uważa, że się tu moralnie poprawił i czy zwierzchność dba o dobre warunki życia w obozie. Pytań było sporo, ale wszystkie tegoż charakteru, wszystkie rzucane przez burtę w obecności naczelników i tylko w trakcie śluzowania parowca. Po tej wycieczce 84 pisarzy jakoś zdołało się wykręcić od uczestnictwa w zbiorowej pracy, ale nie jest wykluczone, że niektórzy z nich pisali swoją drogą entuzjastyczne wiersze i szkice na ten temat. Pozostałych zaś 36 weszło do zespołu autorskiego. Intensywnie pracując całą jesień i zimę 1933 roku, stworzyli w końcu to niepowtarzalne dzieło. Księga pisana była niejako po to, by przetrwać wieki, by potomność czytała ją z nieustającym podziwem. ale fatalny zbieg okoliczności sprawił, że większość przywódców sławionych w niej i uwiecznionych na fotografiach miała zostać w ciągu najbliższych 2-3 lat zdemaskowana jako zgraja wrogów ludu. Zrozumiałe, że cały nakład tej książki został usunięty z bibliotek i oddany na przemiał. Niszczyli egzemplarze w 1937 roku również prywatni właściciele, obawiając się wyroku za jej posiadanie. W ten sposób ocalało bardzo niewiele egzemplarzy. Nadzieje na nową edycję są płonne, tym więc cięższe wydaje się nam brzemię odpowiedzialności. Nie chcemy dopuścić, aby padły pastwą niepamięci idee, wytyczne i fakty opisane w tej książce. Słuszne też będzie, jeśli zachowają się w historii literatury imiona jej autorów, choćby takie: Maksym Gorki, Wiktor Szkłowski, Wsiewołod Iwanow, Wiera Imber, Walenty Katajew, Michał Zoszczenko, Łapin i Hacrewin, Lew Nikulin, Kornel Zieliński, Bruno Jasieński, rozdział Dobijmy wroga klasowego, Konstanty Finn. Gorki tak tłumaczył potrzebę podobnej książki dla więźniów budowniczych kanału. Kanało armistom nie starcza słów dla dania wyrazu uczuciom związanym z trudnym procesem przemiany. Pisarze zaś mają zasób słów aż nadto wystarczający, przychodzą więc z pomocą. Potrzebę zaś tej książki dla samych pisarzy tłumaczył jak następuje. Wielu pisarzy, dzięki zapoznaniu się z kanałem, otrzymało silny bodziec twórczy, co na pewno wywrze doskonały wpływ na dalszą ich pracę. Teraz w literaturze pojawi się nowy nastrój, dzięki któremu cała ona ruszy naprzód i zdoła dorównać poziomowi naszych ogromnych osiągnięć gospodarczych. Efekty tego procesu wyrównawczego po dziś dzień są widoczne w sowieckiej literaturze. No a potrzeba takiej książki dla milionów czytelników, wielu z nich miało już wkrótce znaleźć się na archipelagu, zrozumiała jest sama przez się. Jak patrzą członkowie zespołu autorskiego na główny przedmiot ich badań? Przede wszystkim są oni przekonani o słuszności wszystkich wyroków i winie wszystkich tych, którzy do budowy kanału zostali zapędzeni. Że są przekonani, to określenie zbyt słabe. Problem ten uznają w ogóle za niepodlegający dyskusji, za rzecz nie do pomyślenia. Sprawa jest dla nich jasna jak dzień. Korzystając szeroko ze swego zasobu słów i obrazów, wpajają czytelnikowi nieludzkie mity lat 30. Pojęcie szkodnictwa uważają za zwornik inżynierskiej duszy. Zarówno agronomowie, protestujący przeciw metodzie wczesnego siewu, co tam śnieg czy błoto, jak melioranci, którzy nawodnili pustynię Azji Środkowej, to dla nich tylko i wyłącznie szkodnicy. We wszystkich rozdziałach książki, wszędzie tam, gdzie mowa jest o inżynierach, autorzy uderzają w ton lekceważenia, stosowny tylko wobec stworów podlejszych i niższego rzędu. Na stronicy 125 znajdujemy twierdzenie, że znaczna część przedrewolucyjnej warstwy inżynierskiej odznaczała się skłonnością do krętactwa. To już nie jednostkowe oskarżenie, bynajmniej. Tak to chyba trzeba rozumieć, że brać inżynierska zajmowała się szkodnictwem jeszcze za cara. Pisali to zaś ludzie, z których nikt nie był w stanie wyciągnąć najprostszego pierwiastka, co wchodzi w zakres umiejętności niektórych koni cyrkowych.